Ładne kwiatki.
Kwiatki to z pewnością ładne. Chodziłem po ogrodzie Katarzyny Bellingham, w którym jesteśmy, z wielkim zachwytem. Robiłem zdjęcia, ale w drodze do ciebie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Katarzyna Bellingham, Włodzimierz Raszkiewicz, witamy. Z ogrodu zgorzałem. Gdy jechałem do ciebie, no to gdy wyszedłem z samochodu, to nagle okazało się, że jest chłodno.
Jest bardzo przyjemnie, jest chłodno, ponieważ wczoraj lało. Wczoraj było tyle wody, lało cały czas, że byliśmy zmuszeni do zamknięcia ogrodu wcześniej. Także od razu wszystkie osoby, które przyjechały i nie dostały się do ogrodu, to przepraszam wam serdecznie, ale tak lało cały dzień, że u nas po prostu było jezioro z parkingu, rzeka z drogi w dół do ogrodu, rzeka na ścieżce do ogrodu górnego, także po prostu i dla bezpieczeństwa naszych gości, i dla bezpieczeństwa ogrodu.
Katarzyna Bellingham, zapraszam państwa.
Stwierdziliśmy, że koniec.
Proszę, proszę bardzo. Nie, ale już, wiesz, zapachniało takim bardzo, bardzo późnym latem, zapachniało prawie jesienią.
No
i to
tak.
Mnie zasmuciło cokolwiek.
To znaczy, z jednej strony jest przyjemnie odetchnąć troszeczkę, dlatego, że było bardzo gorąco, jest wręcz przyjemnie, ale z drugiej strony tak sobie myślę, co to oznacza to miesiąc do przodu, bo mówimy w tym roku, że jesteśmy w ogrodzie, w lesie, na polu, na łące, o miesiąc do przodu. Czy to będzie oznaczało faktycznie, że skoro dzisiaj jest 29 lipca, to jest tak naprawdę 29 sierpnia?
A 29 września, proszę państwa, na pewno jeszcze będzie gorąco. To bądźmy optymistami.
Na pewno.
Z Katarzyną Bellingham dzisiaj rozmawiamy do godziny 12. To jest audycja Ładne Kwiatki. Nasz SMS-owy numer 600-306-0606. Zapraszamy. To jest audycja Ładne Kwiatki. Ja tu o jesieni, bo tak ją dzisiaj poczułem, gdy jechałem do Katarzyny Bellingham, do zgorzałego. A tu proszę bardzo, muzycznie cały czas trwa lato. Mamy summertime, nie inaczej.
Jest summertime, jest pięknie. Zaczęły kwitnąć wszystkie kwiaty, takie typowe kwiaty późnego lata, czyli te wszystkie rudbeckie, jeżówki, takie kwiaty koszyczkowe tak zwane, takie daisy, margaretki. Wszystko takie wesołe. Nie wszyscy to lubią, ale w moim ogrodzie mają bardzo ważne miejsce, bo jest, kochają je motyle.
No właśnie, u ciebie w ogrodzie jest bardzo wesoło, dlatego że nawet tam zakon z burakami, to u Katarzyny Bellingham wygląda cudownie, bo pomiędzy tymi burakami kwitną kwiaty.
Tak, w naszym warzywniku jest pełno kwiatów. Ja zostawiam je, jeżeli widzę, że siewki to są, bo tam się rozsiewają same nagietki, nasturcje, ogóreczniki, nawet werbena patagońska w dzisiejszych czasach, dlatego tam zawędrowała. Jak tylko widzę, że gdzieś nie przeszkadza, to zostawiam i jest gęsto. Dzięki temu warzywa mają więcej zapylaczy, jest więc większa bioróżnorodność, no i też nie widzę chwastów.
Słuchacze proszą nas o przepis na ogród motylowy. To wydaje się, że budleja, tak? Ale jak się okazuje, to ten ogród cały może być ogrodem motylowym.
Strasznie dużo jest roślin, które są bardzo atrakcyjne dla motyli. Budleja akurat jest i to jest taka książkowa roślina dla motyli, ale powiem wam szczerze, że tu, przynajmniej gdzie ja mieszkam, na Kaszubach, co jest godzinę drogi od Gdańska, akurat w tym miejscu pomiędzy Kościerzyną a Kartuzami, u nas budleja ciężko ma z przeżyciem zimy. I my musimy tutaj ją albo okrywać, albo ona nie przeżyje. I to jest jedna z tych roślin, którą ciężko jest utrzymać, dlatego że po prostu jest zbyt delikatna. To jest, mówimy o budlei akurat Dawida. Ale jest bardzo dużo innych roślin, które uwielbiają motyle i rosną bez problemu.
Na moje nieszczęście u mojej sąsiadki ta budleja ma się dobrze. Za każdym razem, gdy wychodzę, spoglądam przez ten płotek, to mam z jednej strony zachwyt, a z drugiej strony zazdrość okrutną.
No ale to jak sąsiadka, to blisko masz. To możesz powiedzieć, że to również twoje motyle. Jeżeli chodzi o budleję, to jedyna rzecz, którą mogę wam powiedzieć, taka ważna właśnie, żeby ona miała jak najwięcej kwiatów w momencie, kiedy są największe obloty motyli, czyli teraz, to warto przycinać ją nie wcześniej niż w drugiej połowie kwietnia.
Są pytania od słuchaczy właśnie do ten ogród motylowy. Przypominam, 600-306-0606, nasz SMS-owy numer. A ja trochę z przekąsem pomyślałem i tak zauważyłem, to może jednak sadzić kapustę. Bo jak pamiętam z czasów dzieciństwa, wtedy tych bielinków, kapustników nad takim polem było bardzo dużo.
Tak, jeżeli ktoś ma ochotę akurat na białe motyle, to proszę, oczywiście.
Białe są bardzo
ładne. I nie tylko same kapusty same w sobie, dlatego że pamiętajmy, że bardzo dużo roślin ozdobnych jest również z rodziny kapustnych. W związku z tym one też będą przyciągały motyle bielinka i to są dwa różne motyle bielinka. One się różnią, może nie wyglądem tak na pierwszy rzut oka motyla samego, ponieważ są ogólnie białe, chociaż są pomiędzy nimi oczywiście różnice, ale same gąsieniczki się różnią, tak? One inaczej wyglądają.
Wiesz, i o to chciałem cię też zapytać, no bo współcześnie rzeczywiście te ogrody motylowe, one są bardzo, bardzo takie modne, a za tak zwanych moich czasów, no to nikt nie lubił, gonił te kapustniki z tej kapusty. Motyl oznacza też gąsienicę.
Tylko bielinek tak naprawdę jest taką zmorą ogrodów warzywnych. Cała masa motyli to są inne motyle. To są motyle niebiałe, tak? To są cytrynki, to są nawet paść królowej u nas. No, tego jest bardzo dużo. Widziałam parę razy już w naszym ogrodzie dużo też naszych i moich i właśnie słuchaczy, podglądaczy też wysyła zdjęcia, że mają takie piękne motyle. One są bardzo, bardzo, bardzo pożyteczne ogólnie dla natury. Tak? Musimy dbać o wszystkich mieszkańców naszych ogrodów. Tak? Musimy im dawać pożywienie, tak? Musimy im dawać pożytek. Dlatego te rośliny, które sadzimy, sadźmy właśnie z myślą o motylach. One są pożyteczne. Tylko bielinek jest niepożyteczny w ogrodzie, tak na dużą skalę. A jeżeli mamy problem z bielinkiem, to wystarczy okryć swoje kapusty. Ja nie okrywam kapust, ponieważ nie chcę oglądać tych okryć. Wolę oglądać tego bielinka. Raz na dwa dni przechodzę po prostu pomiędzy rzędami kapusty w warzywniku i zbieram gąsienicę i tyle. I nie ma problemu. Trzeba to robić regularnie i nie będzie problemu.
A wręcz przeciwnie, ekolodzy, przyrodnicy powiedzą jeszcze na przykład zadbajmy o pokrzywę, bo na tej pokrzywie...
Pokrzywy mam pełno też w warzywniku. Oczywiście nie w samym warzywniku, bo ciężko by było pomiędzy nią się poruszać, żeby zbierać warzywa.
Gąsieniczki motyli będą.
Tak. Słuchajcie, pokrzywa świetna jest, jeżeli rośnie gdzieś tam w pobliżu warzywnika, dlatego że one uwielbiają ją jeszcze bardziej niż uwielbiają kapusty. W związku z tym, zanim polecą na warzywa kapusty, chyba że gdzieś tam się zabłądzą po drodze, to raczej polecą na pokrzywy. Nie uprawiam pokrzywy pomiędzy roślinami w warzywniku tylko dlatego, że tak jak mówię, przy zbiorach by mnie to bardzo bolało, tak? Zanim bym się nie przyzwyczaiła, bo podobno można się przyzwyczaić, ale sama obecność pokrzywy, jej korzeni, jej liści, jej osoby w warzywniku nie jest negatywna dla innych roślin żyjących w warzywniku, rosnących. W warzywniku dobrze jest mieć dużą bioróżnorodność roślinności, która za sobą rośnie. To jest bardzo ważne. Tak?
Jeżeli będzie ta bioróżnorodność, jeżeli będzie duża ilość kwiatów, to powinno być wszystko w porządku, tak? To się wszystko samo poukłada.
Jak najbardziej. Ja uprawiam u mnie normalnie warzywa w wieloletniej zielonej ściółce w białej koniczynie. Biała koniczyna już jest piękna, kwitnie, ponad nią wychodzą do góry, już teraz duże jarmuże, przepiękne Nirady Toskana, piękne brukselki. Także jeżeli ma się troszeczkę doświadczenia, troszeczkę umiejętności ogrodniczych i wie się generalnie co jak będzie rosło, to spokojnie można mieć warzywnik zarośnięty.
Już 2 tygodnie temu rozmawialiśmy o babcinnym ogrodzie, że tam były takie ścisłe podziały, a tu jest ogród kwiatowy, a tu jest warzywnik, a teraz współcześnie to się miesza. To jest trochę inna filozofia, prawda?
Tak, oczywiście wiadomo, że nadal mamy oddzielnie ogród ozdobny, ogród warzywny z wielu powodów, tak? To nie jest tak po prostu, że będziemy nagle mieli ostróżki, róże i brukselkę, powiedzmy kapustę i sałaty w jednym miejscu, czy buraczki. Ale w tym ogrodzie warzywnym, tak jak mówię, tam, gdzie mi się nasiały kwiaty kwitnące, że tak powiem, ozdobne, typowo ozdobne, chociaż większość z nich to są też zioła, bo nasturcje, nagietki, ogórecznik, to wszystko są zioła, więc możemy również z nich korzystać. To całe towarzystwo zostaje i później też są kwiaty na kwiat cięty, jest przepięknie, jest kolorowo i chce się żyć.
Generalnie jest też tak, że przecież dawnymi czasy, proszę Państwa, no to dlaczego sprowadzono ziemniaki do Europy? Dla kwiatów, dla ozdobnych kwiatów, a dopiero one zaczęły spełniać zupełnie inną rolę. Ja bardzo lubię na przykład szczypior, który już ma ten swój kwiatostan. Przepięknie wygląda.
Piękne warzywa mają piękne kwiaty. Także mówiliśmy przed chwileczką o samych kwiatach w ogrodzie, takich typowych, prawda, jak nagietek czy nasturcja. Ale oczywiście, tak jak mówisz, warzywa również pięknie kwitną. Ja na przykład w tym roku zostawiłam kwitnące selery naciowe, ponieważ jedna odmiana nie wybiła w kwiatostan, pomimo gorącego lata, takiej ciężkiej temperatury, a inna odmiana wybiła w kwiatostan i wygląda przepięknie. Używam ją normalnie do bukietów, a w warzywniku są dodatkowe kwiaty. Tak? Także korzystajmy z tego. Mi się co roku rozsiewa pasternak po ogrodzie warzywnym i w drugim roku przepięknie kwitnie, więc pozostawiam go, niech sobie kwitnie ten pasternak, bo jest bardzo miododajny, jest bardzo ładny i również używam go do bukietów i nawet tutaj, zobacz, u nas pod daszkiem się suszą kwiaty pasternaku, te takie zielone baldaszki, to jest właśnie pasternak. Także musimy Ja myślę, że to jest fajnie, że mieliśmy babcie, które miały piękne ogrody, ale my musimy mieć swoje własne zdanie, mieć swoje własne pomysły i robić to, co nam się wydaje, że jest fajne, dlatego że w dzisiejszych czasach wiemy o tak dużo więcej, o ogrodach, o tym, na czym polegają te wszystkie procesy wzrostu roślin, kto z czym lubi rosnąć, że właśnie ta bioróżnorodność i nad ziemią, i pod ziemią jest dobra.
Im więcej, im różnorodniej właściwie, tym lepiej. Katarzyna Bellingham. A przed nami bardzo ciekawe pytania o kosa drzewinę i balkon w bloku, czy kosa drzewina. No bo górska roślina, tak się kojarzy, prawda? Mhm. No to w tym bloku dobrze się, jak to zrobić, żeby dobrze się miewała, bo to tam na 10 piętrze wysoko powinna mieć górskie warunki, a coś tam nie wychodzi, to za chwilę do tego wracamy. 603-06-06-06 i trochę temat zmieniamy. 603-06-06-06, nasz SMS-owy numer, wzgorzałem. Jesteśmy w ogrodzie Katarzyny Bellingham. Trochę nam tu drzewa szumią, trzeba przyznać.
Bardzo szumią dzisiaj, tak, pięknie. Uginają się prawie już do ziemi.
A to nie jest wysoko, chociaż mikrofony tego szumu niespecjalnie go lubią, wiesz?
No, wiem,
ale
niestety.
Przejdźmy do tej kosodrzewiny. Pani Kasiu, ratunku, na balkonie usłucha mi 20-letnia kosodrzewina. Odkryłam, że zagnieździły się w niej mrówki. To być może jest jakaś przyczyna. Ocet postawiony przy korzeniach kosodrzewiny nie odstrasza tych mrówek. Co robić?
No, słuchajcie, jeżeli chcecie odstraszyć mrówki ogólnie, no to można używać octu, ale nie wystarczy go postawić koło korzeni. To trzeba by było ten ocet wylać wręcz do rośliny, więc tego oczywiście nie polecam zrobić, bo to moim zdaniem nie byłoby zbyt dobre dla kosodrzewiny, która i tak już cierpi. Nigdy bym octu do ogrodu nie lała, ale są inne rzeczy, które odstraszają mrówki. Coś, co też ma mocny zapach. I na przykład podobno działa cynamon. Wystarczy wysypać dookoła donicy, czy na rancie donicy, czy nawet na ziemi, na podłożu donicy z kosodrzewiną właśnie czegoś takiego mocno pachnącego jak proszek. No, taki rozproszkowany cynamon i może to pomóc. To na pewno jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że warto uprawiać tą kosodrzewinę w odpowiedni dla kosodrzewiny w donicy sposób. Dlatego, że oczywiście kosodrzewina jest rośliną, która wymaga bardzo specyficznego podłoża. Dlatego, jeżeli chcecie uprawiać ją, no chociaż widzę, że tutaj pani mówi, że 20 lat ma tą kosodrzewinę, albo kosodrzewina ma 20 lat,
generalnie
nie wiadomo.
Kosodrzewina ma 20 lat, od 20 lat ten rośnie, a dla mnie to jest jakiś naprawdę szalony pomysł, kosodrzewina i balkon.
To znaczy, no musi być bardzo dobry ten balkon, dobrej konstrukcji, ponieważ kosodrzewina jednak jest krzewodrzew, co nie jest oczywiście terminem żadnym fachowym, ale sobie tak wymyśliłam, czyli to jest no, taki krzew, który na pewno jest w stronę drzewa niż nie. Po pierwsze jest ciężkie, a po drugie musi mieć jakieś wielkości donice. Jeżeli chcecie uprawiać kosodrzewinę na balkonie, czy na tarasie, czy w ogóle w donicy, to najlepiej sprawdzają się takie rzeczy, takie donice w kształcie mniej więcej jak pół beczki dębowej. Oczywiście musi być dębowa, w dawnych czasach to były dębowe beczki. Taka połowa beczki wypełniona podłożem specjalnie przygotowanym. I to jest podłoże beztorfowe oczywiście, zmieszane pół na pół z korą. Tak? W tym ona będzie się czuła najlepiej. Z wielu przyczyn. Przede wszystkim dlatego, że kosodrzewina, jak wiecie, rośnie w takich warunkach, gdzie tej wody ma tak naprawdę mało przy korzeniu. Więc bardzo łatwo jest ognicie korzeni, jeżeli jest uprawiana w złym podłożu.
Można ją przelać, tak?
Jak najbardziej, ale to wystarczy, że jest uprawiana w złym podłożu, to podłoże niewystarczająco szybko się pozbywa wody, wilgoci i wtedy kosodrzewina może zgnić. A więc, żeby w tej donicy było czysto, to po pierwsze trzeba zadbać o taką mieszankę podłoża, jak przed chwileczką powiedziałam, a po drugie właśnie ta donica albo drewniana, albo chociażby zrobiona z gliny, czy z jakiegoś takiego materiału naturalnego, żeby oddychała. To musi być porowate, żeby ta wilgoć odparowywała. Na pewno nie będzie dobrze, jeśli rosło w donicy plastikowej, która zatrzymuje wilgoć. Donice plastikowe są świetne dla roślin, które lubią mieć wilgotne podłoże, na przykład paproci, na przykład bluszczu, tak? Takie rośliny, które wymagają innego po prostu podłoża, ponieważ naturalnie pochodzą z innego stanowiska. Zawsze warto sobie pomyśleć, skąd ta kosodrzewina do nas przyszła. Wiadomo, że przyszła ze szkółki, ale ogólnie oryginalnie. Albo właśnie gdzieś tam z gór. Świetnie rośnie na piaskach, prawda? Też w takich bardzo ubogich miejscach. Więc musimy jej takie warunki same stworzyć. I tyle.
Generalnie myślę, że kosodrzewina jest o tyle trudna do uprawy w wersji doniczka, tak? Bo ona ma te korzenie chyba, tak mi się wydaje,
tak,
Płożące się,
dlatego
prawda?
Właśnie szeroko ta doniczka idące. Powinna być raczej płytka niż wysoka, ale za to szeroka, tak? Także myślę, że 50 cm to minimalnie.
I w czym to ma być?
Mieszanka podłoża beztorfowego z korą.
no to być może warto byłoby roślinę po prostu przesadzić, tak? Wytrząsnąć te mrówki.
Zawsze warto zobaczyć w ogóle, co się dzieje przy korzeniu. Dlatego, że jak roślina zaczyna cierpieć, to jest jakiś powód. Albo je ma za sucho, albo jest, coś się dzieje z korzeniem. Ale mrówki to są niestety rozrabiaki. Ja tutaj nie walczę z mrówkami, bo mam ich pełno. I jakoś tam mi przeszkadzają tak specjalnie. Ale jak się ma kilka takich wybranych, ukochanych roślinek na balkonie, jedna z nich jest atakowana przez mrówki, to pewnie też bym raczej wolała się ich pozbyć.
Bardzo ciekawe, czy mrówki niszczą rośliny, bo wydaje się, że mrówki to nic. To
nie chcą, to jest taki produkt uboczny. One tam grzebią, one nie niszczą samych roślin, one grzebią w podłożu. Szczególnie jak podłoże jest piaszczyste. One bardzo lubią piaszczyste, suche podłoże, więc podejrzewam, że tam jest jakiś piasek w tym podłożu. Może pani posadziła w piasku, kierując się tym, że może gdzieś tam na wydmach rośnie w piasku taka roślina, bo przecież rosną sosny i kosodrzewiny też na wydmach, przynajmniej u nas.
To bardzo często też pojawia się, jak tutaj problemy mrówek, teraz problemy innych różnych małych zwierzątek, z którymi nie wiadomo, co robić. I cały czas są te ślimaki, tak? Te ślimaki brązowe, bez muszli. O to też są pytania.
Są. Są, były, są i będą. Dlatego...
Nie, pani Kasiu. Wróć. Jak to były?
No, a kiedy nie było?
Za tak zwanych moich czasów takich ślimaków nie było.
To, a co pan, przepraszam, robił w ogrodzie za pana czasów?
Nic nie robiłem.
No właśnie.
I tak mi się wydaje, że nie było, że były winniczki.
Były ślimaki. Może ja nie mówię, że za czasów naszych babć, ale mówię, że na pewno były już ślimaki od przynajmniej 20-30 lat. Są ślimaki, może nie w takich ilościach, ale się klimat zmienia, zmienia się to, że jest ogólny globalizm, w związku z tym się ślimaki wędrują tak samo jak i my po całym świecie. No i faktycznie mamy taki problem, że mamy ślimaki, które w Polsce nie są zjadane za bardzo przez nic, nie ma żadnych naturalnych morderców poza biegusami. Słuchajcie, kaczki, biegusy uwielbiają ślimaki, te nagie, bezdomne, jak ja to mówię, wredne ślimaki, które nam zjadają nasze plony. I faktycznie te osoby, które mają biegusy, to nie narzekają, tylko to oczywiście kolejna osobna rzecz, żeby mieć w ogóle, hodować biegusy w ogrodzie, tak?
No, także kaczek to... nie wpuścimy do warzywnika też. To chyba nie jest dobry pomysł.
Nie wiem. Znam osoby, które mają i to też zależy, jakie się uprawia rośliny, bo wielu roślin kaczki nie dotkną, takich aromatycznych szczególnie, tak? No ale powiedzmy, że nie mamy biegusów. Ja nie mam biegusów, mam kury. Moje kury po prostu chyba by mnie wyśmiały, gdybym dała mi takiego ślimaka. One nie lubią. Bielinki, bardzo proszę. Gąsienice uwielbiają. To jest top jakiś tam przystawka przed czymś innym. Ale ślimaki faktycznie nie. Więc po prostu trzeba mieć na nie oko. I wiecie co? Najważniejsze jest to, żeby nie zostawiać problemu do momentu, kiedy już jest naprawdę źle. Trzeba od samego początku
systematycznie.
Od samego początku sezonu mieć oko na ogród. O tym zawsze piszę w mojej pierwszej książce, w drugiej książce, że trzeba naprawdę być w tym ogrodzie, poczuć ten ogród i ten ogród obserwować, tak? Jak ja przechodzę koło moich roślin i widzę, że chociażby na jednej sałacie jest jedno już wygryzienie typowe dla ślimaka, też trzeba się nauczyć przez doświadczenie, jak takie wygryzienie wygląda. To jest bardzo proste. Poza tym zawsze można poznać, że jest śluz ślimaka gdzieś tam blisko rośliny, więc od razu wiadomo, że to jest ślimak. Jak już wiem, że tutaj ślimak, to pierwsza rzecz, jaką zrobię, to przyjdę, jak tylko zapadnie zmrok, a jeszcze na początku sezonu jest to dosyć wcześnie, bo teraz to trzeba czekać nie wiadomo ile, aż zapadnie zmrok, a ja to lubię spać raczej wieczorem niż łazić po ogrodzie z czołówką, ale na początek zbieram te ślimaki, tak? I to jest bardzo ważne, dlatego że te ślimaki nie mają możliwości się rozmnożyć na początku, a jeżeli to przegapicie, to potem możecie się obudzić z ręką w ślimaku. I słuchajcie, wtedy trzeba walczyć na różne sposoby.
To jest bardzo ładne słowo.
Ale ja chciałam powiedzieć coś ślimakowego.
W muszli.
W muszli ślimakowej. Ale
muszla jest blisko nocnika.
Także jeżeli już jest za późno, to oczywiście trzeba walczyć na wszystkie sposoby, bo szkoda tych sadzonek, które tak pięknie żeśmy pielęgnowali przez wiosnę, teraz wysadzić. Ja ogólnie powiem wam, że z ślimakami tylko walczę w warzywniku albo na rozsadach. W ogrodzie angielskim, w ogrodzie preriowym, ja już mam tak duże rośliny, że jeżeli ślimaki podgryzają jakieś tam listki na dole, to mnie to zupełnie nie interesuje. Jeżeli przechodzę i widzę ślimaki na trawie, na ścieżce, to przechodzę obok nich czy w sadzie, bo to bym musiała po prostu całe życie spędzić na morderstwie. Więc ja tylko się koncentruję na zagonach w warzywniku, dlatego że tam mam siewki, tam mam sałaty, no takie rzeczy, bazylie, które ślimaki uwielbiają. Więc jedziemy na trzy sposoby, tak? Pierwszy sposób to taki, że przechodząc staram się przechodzić bardzo często, chodzić po tym ogrodzie, obserwować go. Po prostu zbieramy przy okazji. Tak. Drugi sposób to jest taki, że możemy zbierać nie przy okazji, ale intencjonalnie, więc możemy na przykład położyć coś, po czym ślimaki podczas ciepłego, słonecznego dnia będą się zbierały, bo ślimaki nienawidzą słońca, nienawidzą suchego. Więc one, jeżeli położymy kawałek deseczki, czy kawałek jakiegoś starego kafla, ptachówki, one będą po tym się zbierały i wtedy my sobie przychodzimy i mamy w jednym miejscu większość albo prawie że wszystkie ślimaki, które akurat na tym
robimy
zagonie żerują.
Pułapkę. Też tak. Podobno ślimaki uwielbiają piwo.
Można robić pułapki piwne, pułapki. Ale słuchajcie, o wiele łatwiej jest położyć dachówkę, po którą te wszystkie ślimaki wejdą. A piwo, no wiecie, no ja wolę sama wypić po pierwsze, a po drugie do piwa mogą wpaść inne zwierzęta. Na przykład podobno bardzo lubią piwo również jeże, dlatego warto jest, jeżeli będziecie robić takie pułapki, to zrobić je w taki sposób, żeby do niej nie mógł wpaść na przykład jeż. To jest bardzo ważne. Podglądnijcie sobie na internecie, jak to wygląda. Możecie kupić profesjonalnie już zrobione takie pułapki. To nie jest takie proste, że się wkłada na poziomie ziemi, tak, bo to trzeba zanurzyć na poziomie ziemi, na przykład kubek, czy odciętą dół odciętej butelki plastikowej z piwem rozcieńczonym, bo to nie musi być piwo, bo to wystarczy, że troszeczkę tego jest. I tam będą wpadały same ślimaki. Będą wpadały również dobre zwierzątka, także to odpowiedzialnie. Piwo to w ogrodzie będzie, odpowiedzialnie.
To nie będzie pułapka selektywna. No i jeszcze jest taka metoda, tak, że możemy pójść do sklepu i tam polecą nam niebieskie kulki.
Tak, słuchajcie, ja wam polecam walczyć na wszystkie sposoby. Także zbierać przy okazji, zbierać nie przy okazji i jeszcze, jeżeli naprawdę jest problem przy jakichś roślinach, posiłkować się, że tak powiem, nieładnie, faktycznie granulkami na ślimaki. Ale bardzo, bardzo uważajcie, ponieważ na rynku są dwa rodzaje granulek na ślimaki. I one nie różnią się niczym innym, poza składnikiem. I to jest bardzo, bardzo łatwo zobaczyć, jaki składnik jest w tych granulkach, dlatego że to jest napisane na opakowaniu. Tak samo jak kupujecie jedzenie w sklepie, patrzycie na opakowanie, co jest w tym jedzeniu, to tutaj też podchodzicie do takiego pudełka i czytacie, co jest głównym składnikiem. Jeżeli głównym składnikiem jest fosforan żelaza 3, to znaczy, że to jest dobre i możecie to kupić. A czemu dobre? A dlatego, że fosforan trzeci czy żelaza 3 napisane będzie fosforan 3 rzymskie żelaza. Tak to będzie napisane i to będzie napisane na każdym pudełku, bo musi być napisane, tak? Mhm. I to nie jest ważne, czy one będą niebieskie, czy zielone, czy przezroczyste, czy białe. One będą w różnych kolorach. Tylko
Słyszałem
składnik się liczy.
Taką opinię, tak, że a te niebieskie są skuteczne,
a to się ktoś
a te
tak
białe
mówił,
są nie...
To mówił ktoś, kto się nie znał. To mówi ktoś, kto się nie znał. To w ogóle nie bierzemy tego pod uwagę. Najważniejsze są nie kolory, tylko najważniejszy jest składnik. Jeden i drugi działa. Tylko, że jeden działa w ten sposób, właśnie ten fosforan żelaza 3, że ślimaki po zjedzeniu tego dostają jeszcze większego światłowstrętu, jaki mają i tak, prawda, wrodzony, i wchodzą w głąb ziemi. I tam umierają. I tam się rozkładają na składniki pierwsze i ślad po nich zaginął. My się nie musimy martwić. A są, ja nawet nie używam ich od wielu, wielu lat, dlatego że to nie jest jakaś nowość, to jest już dawno, są te ekologiczne granulki dostępne. Są inne granulki, których składnikiem jest substancja, która nazywa się metaldehyd. Przez samo H.
Metaldehyd.
I jeżeli to jest w opakowaniu, jeżeli to jest napisane, że to jest główny składnik i też nieważne, czy one będą niebieskie, zielone, czy przezroczyste, czy białe, to ten składnik powoduje to, że ślimaki nie wchodzą w głąb ziemi, padają tam, gdzie są, że tak powiem, i wtedy leżą i każde zwierzę, a nawet i dziecko, czasami dzieci są takie mądre, mogą je zjeść. I wtedy można się zachorować. Właśnie tutaj na Facebooku Trójmiejska Klinika Weterynaryjna pisze o tym, jakie są objawy właśnie takiego zatrucia przez te granulki. Także to jest bardzo ważne. Psy, koty, mniejsze zwierzęta, tak jak mówię, dzieci możliwe również. Bardzo uważajcie na to. A żeby to się nie działo, to po prostu nie używajcie tych granulek, które mają w sobie ten zły składnik. Składnik musi być, pamiętajcie, żelazo generalnie. Tak? To wtedy będzie okej. Okay.
To jeszcze jeden sposób, o którym słyszałem, że ktoś pokrywa donicę miedzią. Tak? Takie miedziana taśma, przez którą nie przechodzą ślimaki. Ślimaki miedzi nie lubią.
Ślimaki miedzi nie lubią, ale powiem wam szczerze, że po pierwsze to jest bardzo pracochłonne, to chyba, że jeżeli macie jedną donicę z piękną hostą, to możecie sobie tak zrobić.
Ja widziałem coś takiego właśnie na donicach, tak?
Tak.
Gdzie donica ozdobna z...
Tak, to jest drogie, uważam, że to jest uciążliwe, a poza
ale
tym miedź...
element ozdobny.
No miedź, pamiętajmy, że miedź w ogrodzie nie chce mieć za dużo miedzi, bo to jest metal ciężki. Jeżeli to dostanie się do gleby czy gdzieś, czy to nie zginie, tak? To nie ucieknie.
Sprawa, powiedziałbym, dyskusyjna, pani Kasiu, dlatego że mamy rurki miedziane do wody na przykład.
Ale nie są w glebie. tylko no w ścianie.
Tak. No. A to jest różnica.
Tak, oczywiście. Dlatego te miedziany, które są składnikiem oprysków przeciwgrzybowych, to też no nie powinniśmy tego używać, bo to też w końcu spływa do ziemi i to zabija grzyby również dobre, grzybnie w glebie.
No to ze ślimakami to już koniec.
Naprawdę nie ma co kombinować. Słuchajcie, zbierajcie i kupujcie ekologiczne granulki i tyle.
I wyrzucajcie tam za płot do sąsiadów.
Nie, bo one wracają. Nie. Jeżeli chcecie wyrzucić, to musicie wysłać pocztą gdzieś dalej, dlatego że ślimaki są znane z tego, że one wracają, one ze sobą się komunikują. Jeżeli wyrzucicie je zbyt blisko, to one zaraz powiedzą kolegom jeszcze innym, żeby się zemścić, że u was jest najlepsza funkcja albo sałata.
Ślimaki jak karma. One wracają, proszę państwa. My z Katarzyną Bellingham jesteśmy wzgorzałem w jej przepięknym ogrodzie. Nasz SMS-owy numer 603-06-06-06. A za chwilę, jeżeli pozwolisz, Kasiu, to zapytam o las i kwiaty i ogród leśny, o tę część, bo są też takie pytania od naszych słuchaczy. A pan Przemek ma pełno ślimaków w ogrodzie i zastanawia się, czy to prawda, że ślusy ślimaków dobrze i cudownie działa na cerę. Pani Kasiu, czy pani czegoś takiego próbowała?
To znaczy nie tak prosto z ogrodu.
Ślimaczego?
Nie tak prosto z ogrodu, ale tak, to prawda, jak najbardziej u nas w Gołubiu w sklepie są różne cudne rzeczy i między innymi właśnie był taki krem, ja próbowałam go i ja go używałam i świetnie to działało, ale na przykład moje dziecko, którego tata, to jest skomplikowane, jest uczulony na takie rzeczy.
Śluzy?
No może nie śluzy, tylko te wszystkie takie, no na ślimaki opowiedzmy, tak?
Na wszystko, na ślimaki.
Nie, na ślimaki. No to Albert już dostał uczulenie, jak go posmarowałam tym kremem. Także trzeba uważać. Jeżeli ktoś nie może jeść ślimaków w restauracji, to również nie będzie mógł się takim kremem smarować.
A podobno są gabinety kosmetyczne, które biorą za sesje ślimakowe nawet grube pieniądze, pani
Ogólnie
Kasia,
są, tak? Naprawdę, szczerze mówiąc, to bardzo, bardzo się cieszę, ale ja powiem wam, że ja często zbieram ślimaki rękoma gołymi, ponieważ jestem po prostu już taka ogrodniczka wielosezonowa i czasami już po prostu próbuję je przez liście podnieść, bo to jest obrzydliwe faktycznie. Jak ten śluz dostanie się na ręce, to jest strasznie ciężko potem go zmyć.
Waham się, czy zadać ci to pytanie. Takie okrutne, tragiczne.
Dobra, jak co robię z tymi ślimakami,
dobrze,
tak?
No właśnie, Katarzyna Bellingham, no to wszystko to, co tam zbierze paskustwo, to wyrzuca do kur, bo kury ma, tak? Rozumiem?
Tak, ale tak jak mówiłam, moje kury by się do mnie nie odzywały, gdybym bym rzucała im ślimaki. Mm-hmm. W związku z tym ślimaki...
Jak mordować?
To znaczy, ja je morduję głównie kulkami, ale tak jak mówię, tylko daję je tam, gdzie mam nowe sadzonki albo siewki, które tylko kiełkują.
Ale to inna historia. I... Nazbierasz i co z nimi potem?
Nie, bo nie zbieram. Rozumiem, nie zbieram. Ja nie potrzebuję, bo nie mam tak dużo ich, bo ja tak naprawdę działam od samego początku sezonu. Ja mam ich naprawdę pojedyncze sztuki. Także jak ja wysieję i wychodzą siewki, to kładziemy kulki wzdłuż na przykład tego rzędu, gdzie wyszły siewki, ale to dosłownie po kilka granulek. To jest też bardzo ważne. Pamiętajcie, granulek nie sypie się całą kupę, tylko się sypie po kilka granulek, bo one są tak zrobione, że te ślimaki są bardzo zainteresowane tymi granulkami.
Ale niektórzy sypią tak wokół
no nie
pojedynczej rośliny,
no
wokół kwiatka.
No i marnują, tylko marnują barierę, granulki. Tak? Marnują granulki i marnują swój czas. Ale ogólnie, jeżeli znajdę takiego ślimaka gdzieś tam, to jego morduję zazwyczaj kaloszem na śmierć.
Po prostu.
Tak. No, nie przecinam na, słuchajcie, ludzie robią różne rzeczy. Ja nie mam przy sobie nożyczek zazwyczaj, a przy sobie jednak zawsze tą nogę mam, więc w ten sposób.
Przejdźmy do innych
najwyżej
tematów.
Najwyżej sakatorem.
Do lasu, bo o las też słuchacze pytają. Jak to jest z tym ogrodem leśnym? Bo twój ogród, no masz kawałek ogrodu, który nazywasz leśnym.
Ja mam dwa kawałki. Nawet tam na dole dwa. Również mamy taki malutki, mam taką małą, no nie taką małą, ale takie patio leśne, ja na to mówię, tam gdzie mamy zejście do ogrodu dolnego, tam przy tunelu. I to są dwa różne ogrody leśne. Charakteryzuje jeden i drugi kawałek to, że oczywiście są pod drzewami. Są pod drzewami drzew. I teraz tak, tutaj jest ogród leśny, który wymaga zero pielęgnacji, a polega on na tym, że są tutaj rośliny, które kwitną tylko wiosną, kiedy na drzewach liściastych, bo mamy tutaj większość drzew liściastych, jeszcze nie ma liści. One wtedy mają dużo
światła. To, co nazywasz ogrodem tutaj leśnym, to jest lasem, naturalnym lasem.
Tak, tylko że no nie taki naturalny do końca, ponieważ ja posadziłam te rośliny, tak? Tam są różne łódka wiosenna, Senna, Brunera, tam
tu
są narcyzy.
Zatrzymamy się w takim razie, bo jest to pytanie od pani Magdy, pani pisarki, która ma domek w lesie i chciała, żeby ten las, to poszycie wokół domku było dosyć bogate, było kwieciste. Więc pytanie brzmi, co?
No to tak jak mówię, to zależy, co Magda by chciała od tego swojego ogrodu. Czy to ma być ogród, który wiosną faktycznie jest przepiękny, a potem latem drzemie i latem podziwiamy drzewa? Mhm. Czy chciałaby, żeby ten ogród był przez cały sezon ładny? I taki ogród, który jest przez cały sezon ładny, który jest pod drzewami, tutaj akurat u nas pod brzozami, pod sosnami, pod świerkami wręcz, to jest ten ogród na dole. I tam faktycznie mamy roślinność, która kwitnie przez cały sezon. Ale musieliśmy poświęcić więcej czasu temu kawałkowi. Więc przede wszystkim ten ogród był założony na kartonie, nie przykupowaliśmy tej leśnej ściółki, ułożyliśmy karton, a na karton rzuciliśmy 30 cm podłoża kompostu z naszych lokalnych zakładów utylizacji śmieci w Szadułkach, tak? Żeśmy to podłoże zagęścili stopami, wtedy miało około 15-20 cm, ale ubranymi w buty. Mhm. I wtedy do tego żeśmy sadzili sadzonki. I też to samo, co kwitnie wiosną, ale do tego można wzbogacić hostami, można wzbogacić na przykład takimi roślinami jak bodziszki, bodziszek rozsan, przepięknie kwitnie.
Do góry. A dlaczego ten karton?
Dlatego, że nie trzeba w ogóle wtedy ingerować w to podłoże oryginalne, która jest ściółką leśną. Dlatego, że to właściwie niemożliwe, bo to są same korzenie drzew, tak? Mm-hmm. Żeby było łatwiej i żeby można było w jakiej największej ilości dodać dobrego podłoża, tak? I w tym podłożu, w tej ściółce z Szadułek te rośliny pięknie rosną. W pierwszych dwóch sezonach musieliśmy je dodatkowo podlewać, żeby one się już na tyle rozrosły, ten karton już się zgnił, już te rośliny się przerosły do podłoża poniżej, żeby już same pobierały wodę, a teraz już w trzecim sezonie nie musimy ich podlewać, tak?
I możemy tam nasadzić różnego rodzaju rośliny, tak, które lubią cień po prostu.
Tak, tam teraz lubią półcień, bo to nigdy nie jest taki całkowity cień, tak? To jest bardziej półcień, albo taki lekki cień, powiedzmy, tak? To mocny cień jest tylko pod takimi roślinami, które tworzą takie zacienienie, jak na przykład rododendrony. No pod rododendronem to niewiele urośnie, bo jest faktycznie czarno, prawda, że? Prawie, że. Także jakieś jarzmianki, brunery, na wiosnę, bardzo piękna roślina, bardzo polecam. Mocno się rozrasta, ale można kontrolować, to jest żywokost wielkokwiatowy, przepiękne, błękitne kwiaty, bardzo długo kwitnie, jest niziutki. Później teraz właśnie kwitną różne bodziszki, szczególnie rozan, szczególnie orion, bardzo ładne, błękitne, świetnie się komponują z różnymi hostami, na przykład takie hosty, które mają liście, albo które mają obrzeża jakieś takie kremowe, albo mają liście lekko żółte lub złote, też pięknie to wygląda. No dużo, ten ogród jest bardzo kolorowy teraz na dole. Magdę zapraszam do nas do ogrodu, to zobaczyć sobie może sama na własne oczy.
Pani Magdo, zapraszam, można się będzie książkami wymienić z Katarzyną Bellingham, proszę bardzo, trzeba.
Tak.
Tak? Chociaż tutaj Kasiu, Katarzyna Bellingham niedługo jedzie do Szczebrzeszyna, proszę Państwa.
Tak, niedługo będziemy w Szczebrzeszynie.
Co mnie mocno zaintrygowało, zainteresowało, ale w Szczebrzeszynie? Halo, żeby połamać sobie język?
Ogród brzmi w Szczecinie. W Szczebrzeszynie w tym roku, w ramach takiej bardzo fajnej imprezy Szczebrzeszyn, stolicą języka polskiego, w ramach tej imprezy będą spotkania z ogrodnikami, którzy piszą książki. W związku z tym będzie spotkanie ze mną, i to dwa razy, i będzie również spotkanie z Łukaszem Łuczajem, z Sebastianem z Roślinnych Porad. Tak, który też jest z Trójmiasta i też dojedzie aż do Szczebrzeszyna, mam nadzieję, i z Łukaszem Skopem. Także bardzo, bardzo fajna impreza będzie.
Wakacje w Szczebrzeszynie, tak. Weekend w Szczebrzeszynie.
Literacko-ogrodnicze.
Państwa uwadze. Jak podlewać, jeszcze pytanie takie na zakończenie, w jaki sposób podlewać rośliny na oknie? To rozumiem, że na oknie na zewnątrz, mhm, takie a la balkonowe, mhm, w ten sposób, bo moja żona, gdy pada deszcz, to wynosi je na ogród.
No i dobrze.
Dziwna konstrukcja, dobrze?
Dobrze robi, dlatego że to jest uprawa roślin w domu na parapecie, od wewnątrz czy od zewnątrz, to jest najtrudniejsza uprawa, dlatego że to jest dosyć nienaturalne. Te, co są wewnątrz, to już w ogóle, dlatego że oczywiście nie mają tych wszystkich naturalnych, fajnych rzeczy, złych i dobrych może, tak, jakieś mrówki może nikomu nie są potrzebne, ale jednak tam na zewnątrz jest bardziej, tak normalnie, tak? Jeżeli chodzi o parapety na zewnątrz, no to znowu to są małe pojemniki, jest mocne często nasłonecznienie, więc jest dosyć sucho, jest wiatr, tak?
Tu chodzi o rodzaju konflikt. Rzeczywiście to jest trudna oprawa, mhm, tak? Bo dlatego, że taka donica, tak długa, mhm, z kwiatami, mhm, za naszym oknem.
No to
na
jest malutko podłoża, tak.
Tak, po pierwsze mało podłoża, po drugie tam ciągle jest sucho, bo tam zwykle deszcz nie dochodzi.
I wieje.
I tu polega, mhm, na tym problem, że ona wynosi te rośliny na deszcz, bo ta woda deszczówka jest dla roślin najlepsza. A on trochę z tego kpi.
To znaczy, to nie chodzi o to, że sama deszczówka jest w sobie najlepsza.
Podlać. kranówką.
Nie, można podlać kranówką, jak najbardziej. Konewki. Ja myślę, że wszystko trzeba robić. Jeżeli mamy rośliny na parapecie, to takie wyniesienie na deszcz to i tak nie da im więcej niż to, co one wypiją przez blaszkę liściową. Dlatego, że jak wiecie, te osoby, które mają ogród, wiedzą, że jak pada duży nawet deszcz, to pod roślinami tak jest sucho, tak? Także to jest fajne, dlatego, że rośliny również piją przez blaszki liściowe. I ja na przykład moje domowe rośliny regularnie wstawiam w łazience do wanny i obmywam im liście, tak? To, że one były na deszczu, no to jest super, ale równie dobrze można było je podać z konewki. Powiem szczerze, to nie jest taka wielka różnica, ale najlepiej takie rzeczy nawadniać w ten sposób, żeby wystawiać i na deszcz, i na przykład wkładać do jakiejś miski dużej z wodą, żeby one się napiły tyle, ile chcą i potem stawia z powrotem na okno. To, że się wystawia na deszcz, nie wystarczy. Ale bardzo dobrze, no, żona kocha rośliny, na pewno mój człowiek.
Z osobą, która bierze prysznic, Katarzyną Bellingham, która bierze prysznic albo kąpie się z jakąś rośliną?
Nie, dlatego po prostu takie wielkie, że nie ma dla mnie miejsca wtedy.
Rozumiem. Ale podlewanie, dobrze byłoby, myślę sobie, wtedy zainstalować jakiś taki system podlewania, takiego regularnego.
No oczywiście. Oczywiście, jeżeli na przykład pojedziemy sobie na wakacje do Londynu kiedyś, można pojechać na 1-2 dni, na dłużej nie polecam, i przejść się pomiędzy starymi pubami, no to pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, że mają przepiękne kosze wiszące, pełne kwiatów. No po prostu w Londynie na ulicy mają przepiękne donice.
Tak,
i właśnie, dokładnie, ale tam wszędzie są takie malutkie rureczki i tam regularnie wszystko jest podlewane. Podlewanie jest podstawą pięknych roślin na parapetach. Od zewnątrz i od wewnątrz.
Proszę Państwa, naturalne w 100%, ale technika współcześnie
jak
to
najbardziej,
też podstawa.
Jak najbardziej.
No to tak. Proszę,
ekologiczny bardzo. Ogrodnik również ma komórkę i również ma różne przeróżne aplikacje, którymi sobie pomaga żyć.
No tak, jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym, że ty jesteś tak bardzo zadowolona ze stacji pogodowej.
Bardzo, tak.
To było spotkanie z Katarzyną Bellingham, za które bardzo, bardzo dziękuję.
Ja również.
Jeżeli Państwo mają ochotę wpaść do Katarzyny, a nie będzie padało w przyszły weekend, to
tak, no mam
bardzo
nadzieję, że nie będzie padało, ale tak to jest ostatnio, że właśnie w niedzielę są jakieś dziwne pogody. Zapraszam serdecznie, ja w przyszły weekend jestem na miejscu. Jeżeli ktoś ma ochotę, może kupić moją książkę tu, albo może przyjść ze swoją książką i bardzo chętnie wpiszę dedykację.
A u mnie to jest odwrotnie, bo ja mam fotowoltaikę, tak? I właśnie też myślę, że przychodzi weekend, jest ładna pogoda, to ta fotowoltaika produkuje ten prąd troszeczkę bez sensu, tak? Bo nikomu ten prąd jest potrzebny.
A trzeba wtedy więcej prania robić.
Tak. To było spotkanie z Katarzyną Bellingham w ogrodzie Katarzyny Bellingham w Zgorzałem. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Włodzimierz Raszkiewicz. Do miłego. Za 2 tygodnie z Katarzyną, a za tydzień ta część programu będzie poświęcona jak zwykle ziołom i spotkamy się z Michałem ze Słowiańskiego Zielnika.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Dzisiaj, przypominam, rozmawiamy o dziecięcych emocjach, uczuciach. Jutro Międzynarodowy Dzień Dziecka, bardzo miły dzień, więc warto sobie też trochę o tych uczuciach i przyjemnych i nieprzyjemnych porozmawiać. Pani Ewelina Supińska, psycholożka, jest autorką książki Psijaciele i Wielka Burza Uczuć, w której bardzo ładnie poprzez zachowania swoich bohaterów tłumaczy, jak można i jak łatwiej jest żyć, kiedy zrozumiemy własne emocje, jak te emocje opanować. Tutaj mamy akurat psich bohaterów. W kryzysie jest Fado, tak? Główna bohaterka. Zatrzymałyśmy się na pytaniu, co zrobić, kiedy dziecko wyraźnie, nie w sosie, mówiąc kolokwialnie, pytane przez rodziców, odpowiada: nic, nic się nie stało. Mm-hmm. Jest to sygnał, że nie chce być może w ogóle o tym rozmawiać, albo jeszcze nie chce o tym rozmawiać.
To jest generalnie też tak, że bardzo ważna jest w takich sytuacjach, jak również właśnie na co dzień, uważna obecność rodzica, budowanie relacji z dzieckiem, bo to nam zwiększa też prawdopodobieństwo i szanse na to, że w takich sytuacjach dziecko łatwiej się otworzy. Natomiast naturalne jest, że z różnych przyczyn czasami faktycznie tak jest, że początkowo dziecko nie chce się otworzyć. Natomiast to, że my zaoferujemy po prostu swoją obecność. Ja tu sobie usiądę, pobędę z tobą, jak będziesz gotowa, gotowy, to możemy porozmawiać, przytulić się, pobawić się. To myślę sobie, że jest taka najbardziej podstawowa rzecz, którą możemy dać komuś.
Czyli nie naciskamy, ale przecież widzę, że coś ci jest, tak? Czy coś się stało, ale powiedz, tak? Mhm. Wtedy rodzic swoje emocje przerzuca na dziecko, tak? Bo czuje, że coś jest nie w porządku, że coś dziecku się stało, miał jakieś przykre doświadczenia i żeby sam się uspokoić, trochę napiera na to dziecko, tak? Sam chce sobie wyregulować emocje.
To prawda, tak? Sam chce wyregulować swoje emocje, swój niepokój. Emocje, trudne nawet emocje, one same w sobie nie są szkodliwe, tak? Wręcz odwrotnie. I nie wyrządzą krzywdy naszemu dziecku, więc to, że ono z tymi emocjami pobędzie, jest całkowicie naturalne i w porządku. Rodzice bardzo często chcą jak najszybciej rozwiązać problem. Nastawiają się zadaniowo, dlatego też bardzo często właśnie napierają, by dowiedzieć się, o co chodzi, tak? I jaka jest przyczyna danego nastroju dziecka. Natomiast nie zawsze o to chodzi, żeby od razu naprawić problem, bo to nie daje dziecku możliwości do tego, żeby właśnie pobyło z tymi emocjami, zobaczyło, że one nie są groźne, że też potrafi sobie z nimi radzić, potrafi je wytrzymać, a w razie czego jest osoba obok, która pomaga, i że też one nie wyrządzą mu krzywdy i miną, bo taka jest natura emocji. Więc w ten sposób dziecko, nawet będąc same właśnie z swoimi emocjami, ono się uczy je regulować i też oswaja się z nimi, że one są częścią życia i nie są niebezpieczne. I to znowu będzie procentowało w dorosłym życiu, więc dajemy uważność, dajemy obecność, dajemy życzliwość, ale bez takiego też
napierania,
tak? Tak, nacisku na to, żeby od razu rozmawiać i od razu rozwiązywać problem.
No tak, bo dziecko może przyjść na przykład po 3 godzinach i nagle zupełnie w jakiejś neutralnej sytuacji powiedzieć: a dzisiaj Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie. Tak? I już wiemy, że ten smutek był spowodowany właśnie tym wydarzeniem, tak?
Dokładnie. I wtedy możemy to powiązać, tak? Odnieść się do tego, co było kilka godzin wcześniej. Dobrym pomysłem jest też zaproponowanie dziecku jakiejś wspólnej aktywności. To nie musi być zabawa, to może być, nie wiem, wspólne sprzątanie, bo czasem jest tak, że podczas wykonywania jakichś różnych czynności łatwiej jest dziecku rozmawiać i właśnie być może gdzieś tam w trakcie takich codziennych nawet czynności wspólnie wykonywanych dziecko nagle zacznie mówić o tym, co je trapi, i będzie to punkt wyjścia do tego, żeby właśnie pociągnąć temat, powiązać z tym stanem emocjonalnym, który był wcześniej, i zastanowić się, co w takich sytuacjach można zrobić, co może pomóc, tak? Więc w taki sposób można sobie tutaj radzić.
Czy Koko, bohaterka książki, poradziła sobie z emocjami Fado?
Tak, myślę, że tak.
Najpierw.
Koko towarzyszyła. Koko była taką, jest taką modelową przyjaciółką. Ona rozpoznała, że z Fado dzieje się coś niedobrego, bo Fado przestał się bawić i zamknął się w sobie i zwróciła się do niego właśnie oferując mu rozmowę, a gdy na początku nie był na nią gotowy, zaproponowała mu po prostu taką czułą obecność, tak? Swoją życzliwość, obecność i faktycznie w którymś momencie Fado poczuł się na tyle bezpiecznie, że zaczął mówić o tym, co przeżywa, co jest dla niego trudne i wtedy to wsparcie mogło być dalej udzielane.
Ważna rzecz, żeby nie oceniać tych dziecięcych emocji i też nie wkładać ich na wagę, tak? Kiedy dziecko mówi, że na przykład właśnie Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie, ale nie przesadzaj, no nic takiego się nie stało. No pośmiała się trochę, przecież dzieci się śmieją. Co się dzieje wtedy z dzieckiem, kiedy słyszy taki komunikat od rodzica? Rodzic myśli, że on troszkę zbagatelizuje, tak, że może to dziecko przestanie się przejmować tym, że Kasia się śmiała dziś, i jak będzie się śmiała jutro, to już dziecko nie będzie tego przeżywać. To chyba nie jest dobra ścieżka.
Nie jest to dobra ścieżka. Nie jest to ścieżka, która jest pomocna, a wręcz przeciwnie, tak, może być dla dziecka źródłem takiego wniosku, że jego problemy, jego emocje nie są ważne, że ono nie jest ważne. I tutaj faktycznie jest tak, że my w ogóle jako ludzie mamy taką tendencję do oceniania czyichś problemów, czyichś uczuć, więc to nie tyczy się tylko dzieci, że to faktycznie umniejszanie, bagatelizowanie ma miejsce, a nie jest wspierające. A zamiast tego zdecydowanie lepiej po prostu przyjąć ten problem i te emocje jako coś, co jest dla danej osoby ważne i centralne i też to po prostu nazwać, zauważyć. W psychologii mówi się o uprawomocnieniu. Masz prawo w takiej sytuacji przeżywać te trudne emocje, one są uzasadnione, bo nie jest przyjemnie, gdy dzieje się to i to. I to faktycznie uważnia tę sytuację, ale właśnie jest też taką formą wyrażenia wsparcia, że jestem z tobą w tych emocjach, nie oceniam ich, próbuję cię zrozumieć i jestem obok.
Ale myśli pani, że powiedzenie jestem z tobą w tych emocjach nie jest troszkę za trudne dla dzieci?
To oczywiście zależy od etapu rozwojowego, tak? Myślę, że to możemy powiedzieć tak jakby literalnie, tak? Nastolatkowi i dorosłemu, a małemu dziecku możemy powiedzieć po prostu tak, usiądę z tobą, bo wiem, jakie to jest, wyobrażam sobie, czy wiem, jakie to jest trudne, tak? Gdy dzieją się takie rzeczy i usiądę sobie obok, żebyś miała towarzystwo, żeby było ci raźniej i przetrwamy to razem, tak? Więc oczywiście ten język dostosowujemy do wieku dziecka.
No tak, i chyba ważne jest też to, żeby nie naprawiać emocji, tylko przez te emocje przejść. Tak.
Tak.
Bo mamy też pewnie takie skłonności, żeby spróbować ochronić to dziecko przed emocją, tak?
Tak.
Jakby w pewnym sensie naprawić, a to jest niemożliwe.
To jest niemożliwe i to jest
też
niepotrzebne.
Bo to dziecko zacznie tłumić i skutek będzie chyba jeszcze gorszy, tak?
Mm-hmm. Zdecydowanie. I to nie o to też chodzi, więc faktycznie dajmy przestrzeń, żeby dziecko pobyło z tymi emocjami, czy samo, czy w naszym towarzystwie, ale nie starajmy się od razu zmienić tego stanu emocjonalnego, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko było cały czas radosne, rozbawione, tylko o to, żeby potrafiło przeżywać tą pełną gamę uczuć, pełną gamę emocji i też właśnie radzić sobie z tym, co jest nieprzyjemne, bo to jest część życia, która też w dorosłości jest istotną częścią życia i warto wiedzieć, jak sobie z tym radzić, żeby dobrze przejść przez to życie, żeby ono było satysfakcjonujące i spełnione. Więc zdecydowanie powstrzymanie tego odruchu naprawiania jest bardzo ważnym elementem, jak również powstrzymanie takiego odruchu takich komentarzy, które w ogóle zakazują danych emocji, czyli takich haseł w stylu nie płacz już, nie bój się, nie smuć się, nie martw się. To zdecydowanie nie tędy droga.
Dziecku, tak? Po prostu skracanie przeżywania tych emocji. I też ważne chyba, że te sfrustrowane emocje dziecka to jest tylko kapitał na przyszłość. Jeżeli ono przez nie przejdzie, będzie mu prościej, po prostu. Tak, nie dostaje tej zabawki, tak. Bo już masz 15 takich w domu, pluszaków. No sfrustruje się dziecko. No będzie to trudny moment. Natomiast dziecko zrozumie, że nie zawsze wszystko jest w zasięgu ręki.
Dokładnie tak, ale oprócz tego też zrozumie, że właśnie to jest naturalne, że gdy coś nie jest w zasięgu ręki, coś czego bardzo chcemy, to faktycznie pojawiają się te nieprzyjemne uczucia, złość, frustracja i jest to nieprzyjemne, natomiast jesteśmy w stanie przez to przejść, to uczucie mija, jesteśmy w stanie wrócić do równowagi i też jesteśmy w stanie wyrażać tą złość i frustrację w taki sposób, żeby nie zaszkodzić sobie, czy nie zniszczyć relacji z osobą, która jest z nami w tym momencie. Więc to jest bardzo, bardzo cenna lekcja.
Tak, jeszcze ważna rzecz, wydaje mi się, powiedzieć trzeba o tym, żeby się nie bać, że dziecko się zezłości na nas, tak, na rodzica. Ono nas nie odrzuci, tak? To jest tylko ten moment, to wyładowanie, tak, ta burza, która przychodzi, ale ono nadal będzie nas tak samo kochać, mimo tej sfrustrowanej potrzeby. Jeżeli oczywiście mu wytłumaczymy, czy jakoś przez to przejdziemy razem, tak?
Dokładnie.
Bo rodzice się boją tego, tak?
Rodzice się boją i też właśnie konsekwencją tego jest takie niewyznaczanie granic. Tymczasem dzieci, żeby czuły się bezpieczne, one potrzebują spokojnego, stabilnego dorosłego, który będzie też pokazywał te granice, co jest akceptowalne, a co nie. Więc jakby tutaj jak najbardziej to warto robić dla dobra dzieci.
Czy można w jakiś sposób, kiedy dziecko już jest naprawdę w silnym pobudzeniu, właściwie jest całe zalęknione, pracować jakimiś metodami takimi behawioralnymi? Praca z ciałem, czy to jest dla dziecka za wcześnie?
Jeśli dziecko jest w trudnych, silnych emocjach, to najpierw potrzeba obniżyć to pobudzenie emocjonalne, zresztą podobnie u dorosłych, więc to, co można zrobić, to właśnie pracować z dziećmi takimi metodami poprzez ciało, czyli uczyć je, w jaki sposób prosto regulować to napięcie, pobudzenie w ciele.
Czy już oddech na przykład, oddychaj, tak. Proponować jakieś na przykład 4x4, tak. Czy dziecko jest w stanie to zrobić?
Jak najbardziej. Można dzieci uczyć w formie zabawy, prostych technik oddechowych, na przykład na zasadzie powolnego wdechu i wydechu, czyli nie wiem, wyobrażania sobie, że zdmuchujemy świeczkę.
Czyli musi być wizualizacja,
na
tak?
Przykład,
bo dorosły sobie
być.
Już poradzi, że 4 tak. wdechy, 4 wydechy i znowu 4 razy wstrzymujemy. To jedna z metod.
Tak,
natomiast
jedna
dziecko
z metod.
Musi widzieć, tak?
Łatwiej będzie, tak, poprzez zabawę i poprzez właśnie jakieś techniki też powiązane z wizualizacją, aczkolwiek też wspólne odliczanie przy oddychaniu. Czyli coś bardzo prostego, pooddychamy teraz spokojnie, żeby trochę nasze ciało się wyciszyło i liczenie razem z dzieckiem tempa oddychania, nadawanie tempa jak najbardziej też będzie pomocne. Z takich innych metod przez ciało, jeśli mowa o tym wybuchu złości, to rozładowanie tej złości poprzez ruch, bo ta energia, która jest związana ze złością, ona musi mieć gdzieś ujście, tak? Czyli to, że my zabierzemy się razem z dzieckiem za jakąś ruchową aktywność, aktywność fizyczną, tak, czy jakąś ruchową zabawę, to będzie też mu pomagało właśnie obniżyć to napięcie, więc przez ciało, gdy jest silne pobudzenie, przez ciało w pierwszej kolejności.
No tutaj właśnie w książce, którą pani napisała, Koko pokazuje Fado ćwiczenia, jak się skupić, tak? Czyli na dźwiękach, na zapachach,
tak,
na tym, co jest tu i teraz. Oczywiście to są metody, które bardzo często stosują dorośli. Czy dziecko też jest w stanie skupić uwagę? Jak mu powiedzieć? A zobacz, co teraz słyszysz? Posłuchaj, tak? Jakie dźwięki masz w pokoju? Czy to już też jest dobry kierunek? Ono jest w stanie to ogarnąć, zaakceptować, wychwycić te dźwięki?
Tak, jak najbardziej tak. Koncentracja na takich właśnie zmysłowych doświadczeniach jako forma takiej uważności na tu i teraz, ale też trochę odwracanie uwagi od sytuacji i tego, co dzieje się w ciele, żeby obniżyć nieco ten poziom pobudzenia, jak najbardziej jest możliwa. Zwłaszcza gdy dziecko już potrafi liczyć, można wykorzystać prostą zabawę, policz ile widzisz czerwonych krzeseł w tym pokoju, tak, albo ile książek stoi na półce. I to już, to osadzenie w tu i teraz, już samo w sobie obniża to pobudzenie w ciele.
Ale czy robimy to od razu? Dziecko jest naprawdę w silnych emocjach. O, zobacz, ptaszek leci. Czy to już jest ten moment, czy trzeba jednak trochę dać ujście
Niekoniecznie, dajemy
tym
chwilę.
Emocjom? Mhm. I wtedy dopiero, tak? Próbujemy...
Dokładnie, tak? Jeśli to pobudzenie jest bardzo silne, no to dajemy chwilę, tak? Na to, co się dzieje, tak? Czy jest to płacz, czy jest to nawet krzyk, tak? Jeśli jest to gdzieś tam w bezpiecznych takich warunkach, dajemy chwilę, żeby te emocje popracowały, zrobiły swoją robotę i pomagamy, tak? Je rozładować, obniżyć to pobudzenie, a później właśnie, gdy to pobudzenie jest nieco niższe, to jeszcze można dołożyć tutaj tą koncentrację uwagi, przekierowanie uwagi na tu i teraz i wtedy faktycznie łatwiej jest wrócić do takiego stanu względnego spokoju.
Cieszę się, że małymi krokami robi się coraz więcej, żeby rozmawiać z dziećmi o emocjach i przede wszystkim zaakceptować, że dzieci mają tak samo emocje jak dorośli, tylko trochę inaczej je wyrażają. No i świetnie, że powstają takie filmy jak choćby W głowie się nie mieści, czy książki Psijaciele i wielka burza uczuć, pierwsza pomoc w trudnych chwilach. Książkę napisała pani Ewelina Supińska, psycholożka i interwentka kryzysowa. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani Ewelina była też naszą gościnią. Robert Maliński nam program zrealizował. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, a dzieciakom jutro wszystkiego najlepszego. Niech to będzie cudowny, wspaniały dzień i żeby tych dobrych emocji było jutro jak najwięcej.
Dokładnie. Wszystkiego dobrego.
Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.